Będę kontynuował nauczanie na temat odkamieniania serca i troszeczkę bardziej się skupię na tym, na tych czterech etapach, czterech krokach, żeby znowu mieć miękkie serce. Ale najpierw się pomodlę. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że Twoje słowo jest żywe i skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, zdolne do rozsądzenia myśli i zamiarów serca i rozdziela ducha i duszę i ciało i szpik, Panie. Dziękuję Ci za to, że to Twoje słowo jest tym, co jest nam potrzebne do życia, do pobożności, do relacji z Tobą. Dziękuję Ci za to, że poznajemy Ciebie w Twoim słowie, Panie. Dziękuję Ci za Ducha Świętego, którego nam dałeś, aby pokazywał nam Twoje słowo. Dziękuję Ci za to, że Ty jesteś Słowem, Panie Jezu. Słowem, które stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I dziękuję Ci za to, że dałeś nam wszystko, żebyśmy mogli mieć relację z żywym Bogiem. Dziękuję Ci, Panie Jezu, i będziemy sobie dzisiaj przypominać o tym. Amen. Duchu Święty, dzięki Ci. No więc, kochani, zanim przejdę do tego, jak odkamienić serce, najpierw powiem, jak to się dzieje, że zakamieniamy, możemy zatwardzamy serce. Otwórzmy list do Rzymian, pierwszy rozdział. Od 16 wersetu będę czytał. To jest wspaniała wiadomość. Nie wstydzę się bowiem Ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto wierzy. Kto uwierzy, najpierw Żyda, potem i Greka. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę, jak jest napisane, sprawiedliwy będzie żył z wiary. Halleluja. Ewangelia jest mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, a potem Greka. Czyli bez względu na to, kim jesteś, Ewangelia jest mocą Bożą dla twojego życia. Jeżeli potrzebujesz mocy Bożej w swoim życiu, skup się na Ewangelii. I apostoł Paweł mówi tu, nie wstydzę się Ewangelii. Dlaczego? Bo Ewangelia mówi o krzyżu, a krzyż wtedy nie był symbolem chrześcijaństwa. Tak? Ludzie nie nosili wtedy krzyżyków. Wtedy krzyż był znakiem hańby. Tak? To tak jakbyś dzisiaj nosił szubienicę albo krzesło elektryczne. Taki symbol, nie? To są kryminaliści, którzy lądują na takich, wiecie, narzędziach śmierci. U nas już się nie stosuje kary śmierci, ale jeszcze przed 89 rokiem się ją stosowało. I była taka specjalna komora, gdzie wisiał sznur i pętelka. I tam po prostu nieprzyjaciół systemu tam się załatwiało. W każdym razie najgorsi kryminaliści szli na krzyż, żeby umrzeć. I Pan Jezus nie tylko, że poszedł na krzyż niewinnie, ale też tak jakby utożsamił się był potraktowany jak ci kryminaliści. On się utożsamił z najgorszym człowiekiem. Słuchajcie, i dlatego ta Ewangelia jest, apostoł Paweł mówi, że się nie wstydzi. Bo to był szok dla tamtych ludzi, dla Żydów. Mówisz, co ty mówisz, że ten człowiek, który umarł na krzyżu, przecież on najwyraźniej był kryminalistą. On poszedł niewinnie na krzyż. Niewinnie go skazaliście. I to jest moc Boga. Nie wstydzę się tego. Dzisiaj możemy powiedzieć, nie wstydzę się Ewangelii. Dlaczego? Bo Ewangelia mówi, że jestem zbawiony tylko i wyłącznie z wiary, z łaski przez wiarę w to, co Pan Jezus zrobił dla mnie. I dla wielu ludzi jest to zgorszeniem dzisiaj. Jak to? Ja żyłem całe życie sprawiedliwy i czysty i święty i się okazuje, że to na nic. Okazuje się, że Bóg na to w ogóle nie patrzy. Tak. On patrzy na to, czy wierzysz w Jezusa. Możesz być najbardziej sprawiedliwym grzesznikiem, który pójdzie do piekła, ale po co? Możesz narodzić się na nowo, przyjąć to, co Pan Jezus zrobił i żyć w mocy Ewangelii. A Ewangelia mówi, że Jezus przebaczył wszystkie twoje winy, uzdrowił wszystkie twoje choroby. Jego sińcami jesteś uzdrowiony. Twoje przeszłe, teraźniejsze i przyszłe grzechy są wybaczone. To wszystko jest w Ewangelii i dzisiaj jest to zgorszeniem dla wielu ludzi. Jak to moje grzechy wszystkie przebaczone? Przecież jeżeli nie wyznasz jakiegoś grzechu, to idziesz do piekła, nawet jeżeli jesteś narodzony na nowo. Naprawdę. No to chcę ci powiedzieć, że pewnie jakiegoś grzechu nie wyznałeś. Bo grzechem nie tylko jest to, co złego robisz, ale też grzechem jest to, co dobrego nie robisz. A mówi o tym list Jakuba, że grzechem jest nie tylko to, że zrobiłeś przestępstwo, jakieś popełniłeś, ale grzechem też jest to, że nie zrobiłeś czegoś dobrego. A mogłeś. I co? I teraz wyznajesz: Panie, przepraszam, że nie dałem temu żebrakowi piątaka. Panie Jezu, przepraszam, że miałem tutaj otworzyć tej Pani drzwi, ustąpić miejsca, a nie zrobiłem tego w autobusie czy w tramwaju. I takie rzeczy. Nie? Dobrze, że Pan Jezus naprawdę przebaczył wszystkie nasze grzechy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. A poza tym wszystkie nasze grzechy, kiedy Pan Jezus był na krzyżu, były w czasie przyszłym, bo jeszcze nas nie było na świecie, jeszcze nie popełniłeś swojego grzechu. I chcę tylko jeszcze powiedzieć, że urodziłeś się grzesznikiem i popełniłeś grzech dlatego, że byłeś grzesznikiem, a nie stałeś się grzesznikiem dlatego, że popełniłeś grzech. I to jest fajne. W Adamie to wszystko dziedziczymy, te wszystkie złe rzeczy. Dzięki, Adam. W zasadzie dzięki, Ewa. Ale wiecie co? Mamy się dobrze wyrażać o naszych rodzicach. Nawet tych pra rodzicach mamy o nich dobrze mówić, żeby nam się dobrze żyło i żebyśmy mieli powodzenie w ziemi, w której jesteśmy. Amen. A więc Ewangelia jest mocą Bożą. I zobaczcie, co mówi dalej. Gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości. Ponieważ to, co można wiedzieć o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. A więc każdy ma w sobie objawienie Boga. Każdy człowiek na ziemi ma objawienie Boga. I każdy człowiek na ziemi wie, kiedy coś spaprał. Bo Bóg mu to objawił. To jest taka intuicyjna, wewnętrzna wiedza odróżniania dobra od zła. To jest twoje sumienie, które ci mówi, że coś robisz źle albo niedobrze. Czasami twoje sumienie cię oskarża, a czasami bierze w obronę. I to jest funkcja sumienia, która pojawiła się wskutek grzechu. Wskutek tego, że Adam właśnie, kochany rodzic, nawalił. To bowiem, co widzialne, to znaczy jego wieczna moc i bóstwo są widziane od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki. Czyli Bóg jest widziany w stworzeniu. Mamy tutaj obraz stworzenia różnego. Tutaj mamy góry, tutaj mamy jezioro. Bóg jest widoczny w stworzeniu. Więc nawet jeżeli jesteś ateistą, jeździsz w góry i cieszysz się słońcem, cieszysz się ptakami, cieszysz się czystym powietrzem i drzewami, które tam są, to pewnie się zastanawiasz, jak pięknie ta natura to stworzyła. Ale tak naprawdę to Bóg to stworzył. I jest podziw dla Boga w twoim sercu, tylko że ty chcesz to odrzucić, bo nie chcesz być odpowiedzialny przed kimś i mówisz, że nie ma Boga. I zobaczcie, co dalej się dzieje. Dlatego, i tu jest proces zatwardzania swojego serca, dlatego, że poznawszy Boga, czyli zobaczyli to stworzenie, powiedzieli, ktoś musiał to stworzyć. Ale ja nie wierzę, że ktoś to stworzył. Więc albo słucham tego, co mi mówi serce, albo tego, co mi mówi umysł. I mówią tak, dlatego, że poznawszy Boga, nie chwalili Go jako Boga, ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce. Podając się za mądrych, zgłupieli. Zobaczcie ten proces. Najpierw poznali Boga i nie oddali Bogu chwały, czyli nie uznali Boga za Boga. Później przestali dziękować. Później znikczemniały ich myśli, a później zatwardziło się ich serce. I zobaczcie, przeczytam trochę dalej, jaki jest efekt tego, że człowiek zatwardza swoje serce na Boga. Dobrze? Okej. i zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo obrazu zniszczalnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i gadów. To nam mówi o innych religiach praktycznie, które zamiast Boga czczą stworzenie. Zamiast Boga czczą to, co człowiek zrobił. Ja kiedyś nie zdawałem sobie sprawy, że czczę muzykę. Czczę coś, co człowiek zrobił, prawie że na równi z Bożym stworzeniem albo z samym Bogiem. I uświadomiłem sobie, że muzyka to też jest stworzenie nasze. Boga, Bóg stworzył muzykę w niebie, ale nawet dzisiaj, kiedy słuchasz swojego ulubionego zespołu, nie, nosisz z nim wszystkie koszulki, skarpetki, majtki, Pink Floyd, nie? Ja miałem kiedyś taką koszulkę, którą gdzieś zostawiłem i bardzo mi było smutno z tego powodu. Byłem na ostrej imprezie i po prostu zostawiłem ją gdzieś w Irlandii. Ale dzięki Bogu, znacie moje świadectwo, nawróciłem się i uświadomiłem sobie, że już nie chodzi o to stworzenie, które ja tak uwielbiałem. Dlatego też Bóg wydał ich nieczystości przez pożądliwości ich serc, aby hańbili swoje ciała między sobą. A więc ostatecznym takim etapem tego, że jest bałwochwalstwo, ostatecznym etapem zatwardziałego serca jest pójście w seksualne rzeczy, które są złe, które są niedobre. Zboczenia po prostu. I jak seks w małżeństwie jest czysty i święty i wspaniały, tak poza małżeństwem każda czynność seksualna jest zła, niedobra i niewłaściwa, bo ona niszczy twoje serce, moje serce, twoje ciało, twoją rodzinę, to wpływa na twoją przyszłość. Ale w małżeństwie seks jest super. Okej, i oni to zamienili prawdę Bożą w kłamstwo i czcili stworzenie i służyli jemu raczej niż Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego wydał ich Bóg haniebnym namiętnościom, gdyż nawet ich kobiety zamieniły naturalne współżycie na przeciwne naturze. Także mężczyźni, opuściwszy naturalne współżycie z kobietą, zapałali w swej pożądliwości jedni ku drugim, mężczyzna z mężczyzną, popełniając haniebne czyny i ponosząc na sobie samych należną za swój błąd zapłatę. Ponieważ odrzucili Boga, jest napisane, Bóg mówi, nie chcecie mnie uznać, nie chcecie mnie słuchać, nie słuchacie przekonywania mojego Ducha Świętego, to ja robię krok w tył. I zobaczcie, co robicie, kiedy chcecie robić to, co chcecie robić. I tu jest napisane, że ten progres nawet w tym grzechu seksualnym się odbywa do takiego stopnia, że ludzie po prostu hańbią swoje ciała między sobą. To jest, nie chcę mówić po prostu o tym, co oni robią, bo nawet jest w Bożym Słowie napisane, że jest wstyd mówić o takich rzeczach, ale to się dzieje. I dzisiaj mamy tego przykład. W mediach albo w tej sferze społecznej to się cały czas kręci. I ludzie mówią, no każdy ma prawo do tego, żeby być kochanym i kochać. Tutaj jest napisane, że to zboczenie, pójście w drugą stronę, czyli mężczyzna z mężczyzną, kobieta z kobietą, odsuwają, popełniają te haniebne czyny, jest wynikiem zatwardziałego serca i nieuznawania Boga. Ludzie nie uznają Boga. Oni nie chcą znać Boga. Nie chcą uznać Boga. Dlatego robią to, co robią. Homoseksualizm nie jest chorobą. Homoseksualizm nie jest też uwarunkowany genetycznie. To jest stan serca. Stan serca wobec Boga. I tu jest napisane, że oni robią takie rzeczy, dlatego że nie uznali Boga. I co się dalej dzieje? A skoro im się nie spodobało zachowanie poznania Boga, czyli ich decyzja, nie chcemy Boga, wydał ich Bóg na pastwę wypaczonego umysłu, aby robili to, co nie wypada. I zobaczcie, będąc napełnieni wszelką nieprawością, nierządem, nierząd to jest seks poza małżeństwem i przed małżeństwem, wszystko co jest poza małżeństwem. Są napełnieni przewrotnością, to są kombinatorzy, to są ludzie, którzy kombinują. Chciwością, złośliwością, pełni zazdrości, morderstwa, sporu, podstępu, złych obyczajów. Wow. I to są, tak, plotkarze się zaliczają do tego. Oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złych rzeczy, nieposłuszni rodzicom. Wynalazcy złych rzeczy to są ci, którzy obmyślają cały czas zło, jakieś plany knują, żeby coś komuś krzywdę zrobić. Nieposłuszni rodzicom. Bezrozumni, niedotrzymujący słowa. Wow. Dzisiaj podpisujesz umowę na pracę, na wykonanie dzieła, bo musisz. Tak naprawdę kiedyś to wystarczyło podać rękę i się zgodzić i było zrobione. A teraz trzeba napisać umowę i to jeszcze taką, żeby w razie czego można było się wykręcić z klauzulami. Niedotrzymujący słowa, bez naturalnej miłości, nieprzejednani i bez miłosierdzia. Bez naturalnej miłości. To jest matka, która i matka i ojciec, którzy oddają swoje dziecko do aborcji. To jest brak tej naturalnej miłości. To jest efekt zatwardziałego serca. I zobaczcie, oni to, poznawszy wyrok Boga, że ci, którzy robią takie rzeczy, są godni śmierci, nie tylko sami je robią, ale też pochwalają tych, którzy tak postępują. Czyli pochwalasz związki homoseksualne, nawet nie chodzi tylko o jednopłciowe, bo chodzi też o te związki partnerskie. Czyli może być mężczyzna z kobietą, ale nie po ślubie. Ale mają takie same prawa, mają takie same przywileje, że tak powiem. Małżeństwo jest jedynym, inaczej, Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, człowieka. I ten rodzaj miłości, ten seksualny jest od Boga, jest stworzony przez Boga i jest dobry i wspaniały i jest zachowany dla tych dwoje. Dla małżeństwa, bo w małżeństwie seks jest wspaniały, święty i cudowny. Poza małżeństwem jest zabójczy, jest niszczący, jest dewastujący społeczeństwo, twoje zdrowie i twoje ciało. Bam! Straszne. Dlatego związki partnerskie nie są w niczym gorsze od związków homoseksualnych. W zasadzie są tak samo złe. I dlatego nie mówimy, o, geje, straszne. Ale jak się zastanowisz, to masz znajomych pewnie, którzy żyją ze sobą bez ślubu. I w momencie, kiedy słyszą o gejach, popierają ich, żeby cała uwaga była zwrócona teraz na tych, na gejów, na lesbijki, na transgender i na biseksualistów. Ale żeby cała uwaga nie była skupiona na nich, ale tak naprawdę to jest jedno i to samo. Przynajmniej dla Słowa Bożego. Wszetecznicy, czyli ci, którzy uprawiają seks poza małżeństwem i mężołożnicy, jak to się mówi w Biblii Warszawskiej, Królestwa Bożego nie odziedziczą, jest napisane. Więc to chodzi o zrównanie tych grzechów, tak? I zobaczcie, co mówi rozdział drugi. Dlatego jesteś bez wymówki, człowieku, kimkolwiek jesteś, który osądzasz. Czyli my. W czym bowiem osądzasz drugiego, osądzasz samego siebie, ponieważ ty, który osądzasz drugiego, robisz to samo. I tu nie chodzi o to, żebyśmy osądzali teraz tych ludzi, tak? Chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, dlaczego to jest złe i żebyśmy ich ratowali, a nie osądzali. Bo sami, osądzając innych, często robimy to samo. Byłeś nieposłuszny rodzicom? No tutaj ta lista jest dosyć długa, nie? I na pewno gdzieś się tam znajdziesz. Knujący zło. Dowalić sąsiadowi. Nie piję teraz do nikogo, kochani. Macie problemy z sąsiadami? Każdy ma. Jak mogę odkamienić swoje serce? Bo Bóg dał nam nowe serce, kiedy narodziliśmy się na nowo, prawda? Zrobił operację, wyciągnął serce kamienne, dał nam serce mięsiste, takie bijące, takie mięsiutkie takie. No ale w wyniku różnych rzeczy znowu to serce możemy zatwardzić. Zatwardzamy je poprzez to, co tutaj czytaliśmy. Nieuznawanie Boga, bycie niewdzięcznym, zła wyobraźnia i wtedy zatwardzamy swoje serce. Czyli opowiem o tym w skrócie. Najpierw mówimy, że oni przestali uwielbiać Boga jako Boga. Czyli my, żeby odkamienić swoje serce, musimy odwrócić ten proces i zacząć uwielbiać Boga jako Boga. Uznawać Go jako Boga. I zobaczcie, wszystko w naszym życiu ma dla nas jakąś wartość. W zasadzie wszystko wartościujemy. Nie możesz żyć bez wartościowania rzeczy. Pewne rzeczy są dla ciebie najważniejsze, inne są mniej ważne, a jeszcze inne są zupełnie nieważne dla ciebie. Rozumiecie, o co mi chodzi? Jaki przykład, Łukasz, byś tu podał? Nie chodzi o to, jak pastę wyciśniesz, tak? Czy od góry, czy od środka, czy zwiniesz. Ale no, pewne rzeczy są dla ciebie ważne i możesz właśnie na tym się skupiać. A więc twoje skupienie sprawia, że coś jest dla ciebie ważniejsze lub mniej ważne. Możesz skupiać się na tym, czego słuchasz, na przykład na wiadomościach. W zasadzie dzisiaj w Polsce wystarczy, że skupisz się na jednej tylko stacji telewizyjnej i już wiem, jakie masz poglądy. I masz skażoną wyobraźnię. Wystarczy, że pójdziesz na drugą stację telewizyjną, to wiadomo, TVP jesteś za PiS-em. TVN jesteś za niepisem, że tak powiem. Jesteś za jakimś Telewizja Republika, no to wiadomo, narodowcy, ultrakatolicy. Na czym się skupiasz? Możesz się skupiać na postach na Facebooku, na komentarzach swoich znajomych. Bo on tutaj coś zalajkował albo coś skomentował i nawet fajnie skomentował, ale ta minka tutaj pokazuje, że on drwi ze mnie, śmieje się. Tak? I zaczynasz sobie robić filmy, wkręcać i odjeżdżasz po prostu. Także twoje skupienie. Możesz być skupiony na pracy. Twoja praca może być dla ciebie ważniejsza od wszystkiego innego. Może być dla ciebie twoje hobby bardzo ważne, najważniejsze. Może być rodzina dla ciebie najważniejsza. Twój mąż, twoje dzieci albo twój zwierzak w domu. Zwierzak może być najważniejszy, się okazuje. Może być dla ciebie kościół ważny. Może być dla ciebie najważniejsza relacja z Bogiem. I tak naprawdę tutaj trzeba balansu, równowagi. Relacja z Bogiem jest najważniejsza, powinna być dla ciebie najważniejsza, a wszystko inne się ułoży pod nią. Najpierw relacja z Bogiem, później ty, twoja rodzina, w zasadzie twoja żona, twój mąż, twoje dzieci i później wszystko inne, co tam Bóg ci dał. Więc twoje skupienie jest bardzo ważne. Żeby uwielbiać Boga jako Boga, musisz się skupić na tym, kim Bóg jest i co On dla ciebie zrobił. I zobaczcie, Bóg nas kocha bezwarunkowo. Amen? W liście do Rzymian 5:8 czytamy, że lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. W jaki sposób Bóg okazuje twoją miłość? Kiedy ty się modlisz, o Boże, więcej miłości, więcej mocy Twojej. Proszę, daj mi więcej, pokaż, jak bardzo mnie kochasz. A Bóg mówi, otwórz list do Rzymian 5:8. Lecz Bóg okazuje czas teraźniejszy nam swoją miłość przez to, że gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Czas przeszły. Chrystus umarł, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. No Paweł już wtedy żył na świecie, więc był jeszcze grzesznikiem. Ale nas jeszcze na świecie nie było i Chrystus już za nas umarł. To jest niesamowite. I Bóg okazuje nam swoją miłość właśnie przez to. Słuchaj, człowieku, zobacz, co ja dla ciebie zrobiłem. Chrystus za ciebie umarł, kiedy ciebie jeszcze na świecie nie było, żebyś ty był zbawiony w XXI wieku. To jest Boża miłość. Możesz się skupić na tym. Wow, Bóg już dał zaopatrzenie, żebym ja miał z Nim relację. Po drugie, jesteśmy kochani przez Ojca tak, jak Jezus był kochany przez Ojca. Czyli tak jak Jezus, jak Bóg Ojciec mówi, to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. I później mówi, i uwielbiłem, jeszcze uwielbię swoje imię przez Ciebie, Jezu. A później jeszcze mówi, to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Trzy razy Bóg przemówił na temat swojego Syna do ludzi. I wiecie co? Jezus mówi w Ewangelii Jana 17:23 i modli się, ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedno, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że umiłowałeś ich, jak i mnie umiłowałeś. Czyli Jezus kocha nas bardzo i Bóg kocha nas tak samo, jak kocha Jezusa. Jezus, Syn Boży, jedyny Ojca Syn, ten najdroższy skarb. Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. I Bóg mówi tutaj, kocham was tak samo, tą samą miłością. Wyobrażasz sobie, Bóg, Syn, siedzi na tronie i odbiera miłość od Boga, kocha swojego Ojca, Ojciec kocha Jego. I Bóg mówi, Bóg Ojciec mówi, kocham was tak samo jak Jego. Jesteście moimi dziećmi, jesteście moimi synami. Już zaczyna się nasze skupienie poprawiać, schodzić na właściwy tor. I że mamy zawsze do Niego dostęp. W liście do Hebrajczyków 10, 19, 25, to jest długi fragment, przeczytajcie sobie. Mając więc, bracia, śmiałość, aby przez krew Jezusa wejść do najświętszego miejsca drogą nową i żywą, którą zapoczątkował dla nas przez zasłony, to jest przez swoje ciało. I mając wielkiego kapłana nad domem Bożym, zbliżmy się ze szczerym sercem i w pełni wiary, mając serce oczyszczone od złego sumienia i ciało obmyte czystą wodą. Mamy prawo przyjść przed oblicze Boga i to z czystym sumieniem i z oczyszczonym ciałem przez wodę. Woda to jest Słowo Boże. Oczyszczamy siebie przez Słowo Boże. To nie krew Jezusa nas teraz oczyszcza. Ona oczyściła nas raz na zawsze. Teraz oczyszczamy się przez Słowo Boże. Pan Jezus mówi w Ewangelii Jana 15, że wy jesteście czyści dla Słowa. A później apostoł Paweł mówi, że Bóg oczyścił nas kąpielą wodną przez Słowo. Oczyszczamy się przez Słowo Boże. A więc kiedy już nasze skupienie wraca, już jest ostre. I teraz wchodzimy w kolejny etap, w dziękczynienie. 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 Halleluja. To znaczy, że już nie tylko skupiamy się na to, kim jest Bóg, ale zaczynamy Mu dziękować. Dziękować jak? Werbalnie. Dziękować werbalnie, dziękować uczynkami, dziękować czymkolwiek, co nasze serce nam podpowiada, bo chcemy Bogu podziękować za to, co On dla nas zrobił. Dziękczynienie wywyższa Boga. Kiedy ty wywyższasz Boga, twoje problemy się kurczą. Kiedy wywyższasz problemy, Bóg staje się mały. To nie znaczy, że Bóg wszechmogący, Bóg traci swoją moc. Nie, ale w twoim sercu On się robi mały. Więc kiedy zatwardzasz swoje serce, powiększasz wszystko inne oprócz Boga. Kiedy chcesz odkamienić swoje serce, uwielbiasz Boga i On staje się coraz większy w twoim życiu. I to sprawia, że nasze skupienie schodzi na właściwy tor. I później masz swoją pamięć, której możesz używać do tego, żeby wspominać, co Bóg dla ciebie zrobił, żeby być dalej wdzięcznym. Pobudzasz swoją pamięć przez przypominanie. Kiedy narodziłeś się na nowo? Kiedy poznałeś swoją żonę? I jak? Jesteś Bogu wdzięczny za to? Ja jestem. Akurat za to mogę Bogu podziękować. Kiedy przyjąłeś Ducha Świętego? Kiedy przyjąłeś swoje uzdrowienie? Kiedy twój przyjaciel narodził się na nowo? Kiedy położyłeś na kimś rękę i ktoś wyzdrowiał? Kiedy ktoś cię nawrócił, ponieważ głosiłeś mu Ewangelię? Za to wszystko możesz dziękować Bogu i przypominać sobie, Boże, był taki dzień w moim życiu, kiedy byłem strasznym dziadem, ale dałeś mi siebie poznać i teraz jestem nowym człowiekiem, nowy Łukasz, nowy w Chrystusie. Mogę pobudzać swoją pamięć przez pomniki, które mogę stawiać w swoim życiu. Patrzę się na to zdjęcie i widzę tą chwilę. Patrzę się na moje zapiski w Bożym Słowie. Na moje zapiski w dzienniku i mogę wspominać sobie, co Bóg mi pokazał lata temu. Alleluja. Pamiętam, jak dzisiaj myślałem o tym, za co mogę być wdzięczny Bogu i pamiętam, jak mi się przypomniało, jak pierwszy raz usłyszałem piosenkę TGD, Błogosław duszo moje Pana, kiedy ona jeszcze nie była nagrana, bo tam z mojego zboru jeździli ludzie na to szkolenie, tam do TGD czy coś, no i tam śpiewali te piosenki, które jeszcze nie były nagrane. I w kościele po prostu łzy mi lecą. Mówię, Boże, to jest piękna pieśń. Błogosław duszo moja Pana. Czyli to jest moja decyzja, żeby Go błogosławić. I nie zapominaj, czyli o wszystkich Jego dobrodziejstwach. Czyli pamiętasz, co On dla Ciebie zrobił. On tu Cię uzdrowił. On tu Ci przebaczył wszystkie grzechy. On nasyca Twoje życie dobrem. Nie pamiętam, kiedy ostatnio byłem głodny. Głodny, tak? Bo to, że miałem na coś smaka, ale nie pamiętam, żebym był naprawdę głodny. To jest dobroć Boga. Dzięki Ci, Jezu. Możesz sobie o tym pamiętać. I kiedy skupiasz się na Bogu i pamiętasz o Nim, jesteś wdzięczny, co zaczyna się dziać? Zaczynasz myśleć o rzeczach, które Bóg dla Ciebie zrobił. A więc zaczynasz używać swojej wyobraźni, swoich myśli w dobry sposób. Pamiętacie? Jednym z kroków było to, że znikczemnieli w swoich myślach. Ich myśli zaczęły iść w drugą stronę i knuli zło, wredoty, wstrętne plotkary i plotkarze. Chodźcie, pomódlmy się o tego brata, bo wiecie, co się dzieje w jego życiu? Pum, 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 pum. Aha, no tak, trzeba się o niego modlić, ale łajdak. To jest właśnie przykład niewłaściwego używania wyobraźni. A więc każdy z nas używa swojej wyobraźni zawsze. Nie możesz funkcjonować bez swojej wyobraźni. Wiecie o tym? Na przykład jest cały zakres tego. Książki ludzie piszą. Ale na przykład używasz swojej wyobraźni, żeby ocenić daną sytuację. Na przykład jedziesz samochodem, prowadzisz pojazd. Musisz ocenić sytuację, a nawet sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby ten się tu nie zatrzymał albo nagle ktoś przebiegł mi przez jezdnię. Dlatego używasz swojej wyobraźni, żeby się nic nie stało, żeby zachować się, żeby być bezpiecznym. Używasz swojej wyobraźni do tego, żeby się ubrać albo inaczej w co się ubrać, bo czasami tak wygląda, jakbym ja nie używał swojej wyobraźni, jak się używam, tylko odruchów. I wtedy mam żonę, która mi mówi, nie te spodnie. No dobra, ale czemu? No bo one służą do chodzenia po domu i są już dziurawe, przetarte, no ale takie wygodne. No ale nie będziesz dobrze w nich wyglądał. No dobrze, to trzeba się przebrać. Niektórzy właśnie, Ela mi robi często komplement, jak się ubiorę pod jakiś tam kolor i nawet nie wiem o tym, że się ubrałem. Ona mówi, wow, jak to świetnie dobrałeś tutaj. Ale wy, kobiety zwłaszcza, wy się ubieracie specjalnie i używacie do tego wyobraźni, żeby pasowało ładnie wszystko, tak? Rodzaje, urody, zima, lato, jesień, wiosna i to wszystko, wiadomo, jaki kolor ust w ogóle. Wystarczy na was spojrzeć, wiadomo, zima. Moja żona jest zima. Używasz wyobraźni, jak się gdzieś dostać albo jak napisać zadanie domowe czy coś, zanim zaczniesz pisać, najpierw sobie wyobrażasz, jak to ująć, od czego zacząć. To jest po prostu piękne, wyobraźnia. Nie? Ale często używamy wyobraźni na nasze próżne, nikczemne myśli. I wiecie, że ponad 95%, tak czytałem, nie badałem tego sam, ponad 95% naszych zmartwień i obaw nigdy się nie spełnia. Co będzie jeśli to, co będzie jeśli tamto. Czyli wkręcamy sobie filmy, które się nigdy nie spełniają. Marnujemy nasz potencjał, naszą energię do tego, żeby to zrobić. Skupiamy się na polityce, skupiamy się na no właśnie wpisach na Facebooku albo na filmikach na YouTubie. Ja nie rozumiem często właśnie ludzi, którzy wrzucają tylko takie zdjęcia o dzieciach z rakiem, jakimiś chorobami, jakimiś takimi, wiecie, żeby wzbudzić litość, albo że ktoś zbiera pieniądze, ja to rozumiem, nie? Ale jeżeli ktoś cały czas się tym zajmuje, to znaczy, że on ma skupienie w tym miejscu, a to nie jest dobre. To nie jest dobre. Co inni powiedzą, możesz się skupiać na tym, co inni powiedzą. I to, pamiętaj, że lęk przed człowiekiem zastawia sidła. Jezus skupiał się na radości, która go czekała. Skupienie. Jezus był na krzyżu i jest napisane, Mirek to dzisiaj czytał, w liście do Hebrajczyków 12:2, że mamy patrzeć na Jezusa, twórcę i dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zasiadł po prawicy tronu Boga. Czyli Jezus szedł na krzyż, ale patrzył na ciebie i na mnie, na radość, która go czekała po krzyżu. Mamy myśleć o dobrych rzeczach i teraz nie mam już czasu, żeby czytać. To jest list do Filipian 4, od 4 do 8. Mamy się radować, myśleć tylko o tym, co dobre, co poczciwe, co godne pochwały, co chwalebne. A wtedy pokój Boży będzie strzegł naszych myśli i serc. Amen. I ostatnim krokiem jest to, że zatwardzili swoje serce, znikczemnieli w swoich sercach. I możesz to odwrócić. I zobaczcie, żeby zacząć odwracać proces, najpierw musisz, to jest niezbędne, żeby zacząć właściwie myśleć i używać właściwie swojej wyobraźni, najpierw musisz zacząć uwielbiać Boga jako Boga i dziękować Mu. Wtedy twoja wyobraźnia, uzdrowiona przez Słowo Boże, przez Ducha Świętego, zacznie funkcjonować właściwie. I kiedy już ona funkcjonuje właściwie, możesz zacząć zmieniać swoje serce. W Bożym Słowie jest napisane w Księdze Powtórzonego Prawa 4:9. Tylko miej się na baczności i strzeż swojej duszy pilnie, abyś nie zapomniał o tych rzeczach, które twoje oczy widziały i abyś nie odstępował i aby nie odstępowały one od twojego serca po wszystkie dni twojego życia. Ale ucz ich swoich synów i synów swoich synów. Mamy pamiętać, jeżeli coś przeżyłeś z Bogiem, mów to swoim dzieciom. Niech one mówią to swoim wnukom. Niech się buduje spuścizna jakaś. Jak Bóg działał w historii twojej rodziny. Kiedy dbamy o wyobraźnię, zaczynamy też dbać o serce. I to jest w Księdze Rodzaju 6, 5 i 6 werset jest napisane, że Bóg zobaczył, że myśli i serca człowieka są ustawicznie złe. I żałował Pan, że go uczynił. Ale jeżeli są ustawicznie dobre, bo pracujesz nad tym, bo masz Ducha Świętego, który może ci pomóc, jest super. W sercu jesteśmy tym, kim tak naprawdę jesteśmy. I z obfitości serca mówią usta, Pan Jezus mówi. Plemię żmijowe, jakże możecie mówić dobre rzeczy, będąc złymi, gdyż z obfitości serca mówią usta. Pan Jezus mówi, że serce to jest skarbiec. Dobry człowiek wydobywa ze skarbca serca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. W naszym sercu jest obraz nas samych i możemy przygotować swoje serce na relację z Bogiem. W drugiej księdze Kronik 12:14 czytamy: On zaś czynił to, co złe, bo nie przygotował swojego serca, aby szukać Pana. Słuchajcie, trzeba przygotować swoje serce, żeby zacząć coś robić. Kiedy zaczynasz ćwiczyć, zalecana jest rozgrzewka. Czyli trzeba się rozciągnąć, rozgrzać, bo można sobie krzywdę zrobić. I tak samo jest z relacją z Bogiem. Przygotuj swoje serce na to. Bo gdyby Bóg miał ci dać to, co chce ci dać, to byś umarł z wrażenia po prostu. Ale kiedy masz przygotowane serce, możesz przyjmować i przyjmować. Możesz zatwardzić się na grzech i na świat. Możesz mieć miękkie serce dla Boga. Weźcie więc te moje słowa do swojego serca i do swojej duszy i przywiążcie je sobie do swojej ręki jako znak. I niech będą jak przepaski między waszymi oczami. Mamy wziąć Słowo Boże do serca i do duszy. I słuchajcie, chciałbym, żebyśmy postanowili coś razem przed Bogiem, że będziemy pracować nad tym, żeby nasze serce było w porządku przed Nim, żebyśmy mogli przyjąć od Niego to, co On ma dla nas. Czy ktoś z was chciałby taką deklarację złożyć, niech podniesie rękę? Okej, jeżeli tak, to zobaczcie. W drugim liście do Tymoteusza 1,12 jest napisane: z tego też powodu znoszę te cierpienia. Z tym będą związane cierpienia, ale dlaczego? Ale się nie wstydzę, gdyż wiem, komu uwierzyłem i jestem pewien, że On ma moc zachować to, co Jemu powierzyłem. Czyli kiedy ty powierzysz Bogu swoją chęć do tego, żeby Go szukać, to chociaż przyjdą jakieś zniechęcenia, jakieś ten, to, ale On jednak pamięta, co ty powiedziałeś i On ma moc, żeby to doprowadzić do końca. Amen? To słuchajcie, jeżeli podnieśliście łapki, to teraz wstańcie, tak jak ja stoję. Powtórz się za mną. Panie Jezu, powierzam Tobie cały proces zmiany mojego myślenia. Chcę myśleć tylko o tym, co jest dobre. Chcę mieć serce dla Ciebie. Dlatego będę Cię uwielbiał jako Boga. Będę dziękczynny. Będę dbał o moją wyobraźnię i będę dbał o moje serce. A Bóg ma moc zachować to, co Jemu powierzyłem. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Halleluja. I zobaczycie, jak się wasze życie będzie zmieniało. I pamiętajcie, bez względu na to, jakie przyjdą przeciwności, to powierzyliście Mu tą kwestię i On będzie wierny i będziecie doświadczać zmiany. Będziemy. Amen. Błogosławię was, kochani, jesteście górą, a nie dołem, jesteście głową, a nie ogonem. Jesteście błogosławieni, a nie przeklęci. Bóg jest dobry, Bóg nazwał was swoimi dziećmi i nimi jesteście. Jesteście nie sługami, ale dziedzicami, dziedzicami Boga, tymi, którzy zwyciężają świat, bo to, co zwyciężyło świat, to wasza wiara. Jesteście dziećmi Bożymi i nimi jesteście. Halleluja. Błogosławię was. Amen.